Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. A dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od pewnego przypomnienia. W przypadającą we wtorek pierwszą rocznicę śmierci papieża Franciszka odprawiona została msza w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej, gdzie został pochowany. Odczytane zostało przesłanie przebywającego w tych dniach w Afryce Leona XIV, który podkreślił, że zmarły papież dał Kościołowi odważne świadectwo. Obecny Leon XIV napisał w przesłaniu odczytanym przez dziekana Kolegium Kardynalskiego: w pierwszą rocznicę śmierci drogiego papieża Franciszka jego pamięć pozostaje żywa w Kościele i na świecie. Śmierć nie jest murem, lecz bramą otwierającą się na miłosierdzie, które papież Franciszek niestrudzenie głosił. Pan powołał go do siebie 21 kwietnia ubiegłego roku w samym sercu światła paschalnego, dodał papież. Wspominając swego poprzednika zaznaczył, był następcą Piotra i pasterzem Kościoła Powszechnego w czasie, który naznaczył i nadal wyznacza zmianę epoki. Był jej w pełni świadomy, dając nam wszystkim odważne świadectwo stanowiące znaczące dziedzictwo dla Kościoła. W ubiegłym roku do seminariów wstąpiło 289 mężczyzn, o 12 mniej niż w 2024. Żeński nowicjat rozpoczęły 63 kobiety, o 19 mniej niż rok wcześniej. Z kolei do klasztorów klauzurowych wstąpiła podobna liczba chętnych, informuje Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań. W Kościele katolickim czwarta niedziela wielkanocna, nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitwy o Powołania. W tym roku przypada on właśnie 26 kwietnia. Z danych przekazanych przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań wynika, że w ubiegłym roku formację rozpoczęło ogółem w seminariach duchownych 1453 mężczyzn, podczas gdy w roku ubiegłym było ich prawie 1600. Najwięcej kleryków jest w seminarium Archidiecezji Poznańskiej, gdzie studiuje 78 młodych mężczyzn. Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI. Pierwszy raz był obchodzony 12 kwietnia 1964 roku. I dlatego teraz przypominamy słowa, które papież Leon XIV wypowiedział do osób konsekrowanych duchowieństwa i osób zaangażowanych w duszpasterstwo podczas pobytu w Afryce. Bądźcie ofiarni, bądźcie jednością, mówił wówczas Leon XIV.
Najdrożsi, Pan zna wielkoduszność, z jaką przyjęliście wasze powołanie i nie jest obojętny na wszystko, co z miłości do Niego czynicie, aby karmić wasz lud prawdą Ewangelii. Warto więc całkowicie otworzyć serce na Chrystusa. Może pojawić się pokusa, by pomyśleć, że On przychodzi, aby coś wam odebrać. Pokusa, by wahać się przed oddaniem mu sterów swojego życia. W takich chwilach pamiętajcie, że On niczego nie odbiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Tak, otwórzcie na oścież, otwórzcie drzwi Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie. Te słowa pragnę skierować zwłaszcza do wielu młodych w waszych seminariach i domach formacyjnych. Nie bójcie się powiedzieć tak Chrystusowi i całkowicie kształtować swojego życia na wzór Jego życia. Nie lękajcie się o jutro. Należycie całkowicie do Pana. Warto iść za Nim w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości. On niczego nie odbiera. Jedyną rzeczą, którą nam odbiera i bierze na siebie, jest grzech. Tak, od Niego otrzymujecie wszystko. Tę ziemię i rodzinę, w której się narodziliście, chrzest, który włączył was do wielkiej rodziny Kościoła oraz wasze powołanie. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Amen.
I w nawiązaniu do dzisiejszej Niedzieli Dobrego Pasterza, właśnie w Światowy Dzień Modlitwy o Powołania Kapłańskie, Zakonne, Misyjne, postanowiliśmy zapytać kapłanów, jak wspominają swoją drogę odkrywania powołania. Opowiadają o tym ksiądz Piotr Nadolski oraz ksiądz Andrzej Wiecki, a rozmawiała z nimi Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Z tym powołaniem to chyba nie jest takie proste. To się jakoś pojawia stopniowo w różnych momentach życia. Tak, myślę, że takie szczególne odkrycie było tuż przed maturą. Mhm. Przyznam szczerze, że na początku księdzem nigdy nie chciałem być, dlatego że 3 lata wcześniej do seminarium wstąpił mój brat. I było to dla mnie dosyć trudne, dlatego że widziałem jakby od kuchni, jak wygląda życie w seminarium i nie jest ono wcale takie proste. Ale po jakimś czasie pewnie przyszła taka myśl, że może to jest i też dla mnie droga życiowa. No i spróbowałem, myślę, że nie z takim ogromnym entuzjazmem i przekonaniem, ale w trakcie w seminarium już rozpoznawania tej drogi razem z moimi formatorami, doszedłem do takiego wniosku, że to jest ta droga, na której mnie Pan Bóg potrzebuje i chce.
Dobrze mieć brata księdza, czy to tak nie bardzo?
Teraz wiem, że dobrze, że jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać o różnych tematach, szczególnie tych, które dotyczą naszej wspólnej drogi powołania, więc dobrze. Nie wiem, czy rodzice tak bardzo są zadowoleni, ale my tak.
Najpiękniejsze momenty w kapłaństwie i najtrudniejsze to jakie?
Najpiękniejsze to są te, kiedy można być z drugim człowiekiem, obok drugiego człowieka, towarzyszyć mu i zobaczyć ten jego wzrost życia duchowego, rozwój jego duchowości, czyli być z drugim człowiekiem. Także dla mnie sprawowanie sakramentów, wejście w pewną tajemnicę, która jest bardzo często zakryta dla nas, ale jest takim wyzwaniem, to jest też bardzo piękne i to są te bardzo piękne momenty. Trudne to pewne te tak związane z takim ludzkim przeżywaniem, jakaś forma samotności, czasami wykluczenia, niezrozumienia, jakiejś trudności ze samym sobą. Myślę, że to przeżywa każdy i pewnie w każdym powołaniu to się pojawia.
Kiedy był ten moment, że stwierdził ksiądz, że chce być księdzem? Czy może to był jakiś proces?
No dla mnie się takim momentem najbardziej przełomowym to był czas szkoły średniej, czyli też taki czas, kiedy się nawracałem, bo wcześniej byłem tak związany z kościołem, ale tak bardzo kulturowo i tak bardzo zwyczajowo. Miałem bardzo duży problem też jako młody chłopak, jako dziecko, później nastolatek ze spowiedzią świętą i to był dla mnie taki bardzo trudny sakrament do przebicia się. W szkole średniej, kiedy spotkałem kolegę, który był we wspólnocie i połączyła nas taka wspólna pasja do filmu, do teatru i nagrywaliśmy wtedy pierwsze jakieś filmy na YouTube'a. Mm-hmm. I on mnie zaprosił na wspólnotę. Dla mnie to było takie pierwsze doświadczenie młodego kościoła i też coś, co we mnie zaczęło pracować z jakimiś pytaniami, czy to życie ma jakąś większą głębię. I jakiś taki proces, który w sobie odkryłem, tego, że Bóg mnie jakoś zaprasza do kapłaństwa, do tego, kiedy doświadczyłem spowiedzi świętej po bardzo długim czasie, też tego, by być tym, który jest jakoś przykazicielem miłosierdzia dla młodych, by w tym sakramencie w szczególny sposób mieć dużo takiej empatii, miłości, zrozumienia. To, czego sam doświadczyłem, jakoś pracowało we mnie, że chciałbym to przekazywać innym dalej. I myślę, że to był dla mnie taki początek w ogóle rozeznawania, myślenia o powołaniu, o byciu księdzem. No i później oczywiście cały też proces 6 lat formacji, bycia w seminarium, tych momentów, które były wzlotami, upadkami i gdzieś tam ostatecznym takim wyborem, decyzją, tak, chcę w to wejść i chcę być księdzem.
Hospicjum to też życie. To wciąż aktualne hasło dla realizujących to przesłanie ośrodków hospicyjnych w Polsce i na Pomorzu. Dziś finałowa niedziela Pól Nadziei. Zmotoryzowana sztafeta rusza spod puckiego hospicjum o godzinie 10, a żonkilowa parada rozpocznie się o 14.15 w Gdańsku. A czym jest nadzieja niesiona przez ruch hospicyjny i nadzieja wypływająca z życia i akceptacji śmierci? O tym dr Urszula Werwińska.
czasem dobrze sobie zdać z tego sprawę, że jesteśmy śmiertelni i nie odsuwać tego, bo czasem po prostu ten lęk jest dla nas paraliżujący, prawda, że to kiedyś odejdzie. No faktycznie tak będzie. Kiedyś to wydaje nam się, że te osoby...
Żyjemy i umieramy, rodzimy się i musimy odejść kiedyś.
Jeden z naszych profesorów zapytał nas na studiach, dlaczego umieramy. I 300 osób na sali, więc różne odpowiedzi padały, a on to skwitował jednym słowem, bo się urodziliśmy. Czy takie pogodzenie jest możliwe? Nie wiem, ale warto jakby sobie z tego zdawać sprawę, że gdzieś tam to kiedyś nastąpi, ale no jak to będzie, to przyjdzie, to będzie ta chwila i ten moment, a dzisiaj żyjemy. Ten lęk będzie nas, przed tym będzie nas zabijał, będzie nas paraliżował. Dzisiaj żyjemy, jak umrzemy, to już nas nie będzie, to nie będzie nas to dotyczyło. Znaczy, będziemy w innym wymiarze, mam nadzieję. Profesor Józef Tischner kiedyś podobno powiedział, że cierpienie nie uszlachetnia. Trochę nadużywamy, myślę, tego stwierdzenia, bo w wielu sytuacjach jest tak, także dopiero wtedy jesteśmy w stanie niektórych zrozumieć. Dopiero wtedy, kiedy przychodzi cierpienie, bardziej możemy być empatyczni w stosunku do takich osób. Chyba ważne jest to, że perspektywa śmierci nie może nam zabić nadziei. Także ona gdzieś tam może sobie i będzie, ale my dzisiaj żyjemy i ten każdy dzień niech będzie po prostu piękny, tak? To jak też znowu slogan powtórzę, że wczoraj już było, jutro do nas nie należy, a dzisiaj żyjemy, prawda? No ja wiem, że to łatwo wtedy takimi sloganami się podpierać, ale właśnie to często są ważne dla nas takie akty, do których się odwołujemy w historiach takich trudnych, kiedy już nas to cierpienie przygniata i kiedy boimy się czegoś. No mówimy, dobra, ale jeszcze ja dzisiaj chcę zrobić to i to.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
A teraz, drodzy Państwo, zajrzymy do Fromborka. Jedwabne ornaty i poduszki, kielichy z drewna, skóry i papieru odnaleziono podczas badań archeologicznych w krypcie kanoników w katedrze w tym mieście. Odkrycia mogą poszerzyć wiedzę o pochówkach duchowieństwa, poinformowała prowadząca badania Fundacja Nikolaus Kopernikus. Fromborska katedra jest miejscem pochówku kanoników i biskupów warmińskich. Najsłynniejszym kanonikiem spoczywającym w tej świątyni jest oczywiście Mikołaj Kopernik. Wciąż poszukiwane jest miejsce pochówku jego wuja, biskupa Łukasza Wacenroda. Te znaleziska ostatnie tworzą jeden z najcenniejszych w Polsce zespołów tkanin sepulkralnych, pogrzebowych, od początku XVIII wieku do początku XX. Szczątki i tekstylia przetrwały dzięki specyficznemu mikroklimatowi krypty. Tego typu zbiór pozwoli na zbadanie mody i symboliki stroju duchowieństwa oraz zwyczajów pogrzebowych w tej części Polski. Pozwoli także poznać użyte techniki tkackie oraz szlaki handlu jedwabiem. A teraz na moment jeszcze przeniesiemy się do Włoch. Do Biblioteki Opactwa na Monte Cassino powróciło wydanie dzieła Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich, wydrukowane w Bazylei w 1566 roku. Księga została skradziona 15 lat temu, podała włoska agencja informacyjna. Podkreślając, że księga ma bezcenną wartość naukową i bibliograficzną, misja odzyskiwania zbiorów z opactwa na Monte Cassino jest kontynuowana. Z 15 zaginionych ksiąg, w tym kilku również pochodzących z XVI wieku, dotychczas powróciły 4, wśród nich pierwsza edycja dzieła Galileusza. Opactwo benedyktynów na wzgórzu posiada jeden z najstarszych i najcenniejszych księgozbiorów monastycznych we Włoszech. Przejechała już ponad 20 tysięcy kilometrów, trafiła do 32 krajów na 5 kontynentach. Ikona Matki Bożej Częstochowskiej od oceanu do oceanu. To peregrynująca po świecie od 2012 roku kopia jasnogórskiego obrazu, która wędruje w intencji obrony życia, rodziny oraz cywilizacji miłości. Przed tygodniem ikona towarzyszyła uczestnikom Narodowego Marszu Życia. Zanim tam trafiła, przez 6 tygodni przebywała w parafii świętego Kazimierza w Gdańsku na Zaspie. Podczas pożegnania obrazu w Gdańsku Anna Rębas rozmawiała z księdzem Janem Ukwatem, proboszczem i wiernymi z parafii na Zaspie.
Ikona Matki Bożej Częstochowskiej, która pielgrzymowała od oceanu do oceanu, więc przebyła ponad 230 tysięcy kilometrów, była na 5 kontynentach. Mieliśmy to szczęście, że mogliśmy gościć Matkę Bożą w swojej ikonie przez 6 tygodni w naszej parafii. Wiele osób przychodziło, modliło się, rozmawiało z Matką Bożą z jakimś takim wielkim wzruszeniem. I dzisiaj żegnamy ikonę Matki Bożej, dlatego że rycerze Kolumba zabierają ikonę na marsz, narodowy marsz w obronie życia. I przy pożegnaniu mogliśmy zaobserwować, jak jak zżyliśmy się z Matką Bożą, łzy wzruszenia, które łatwo było zaobserwować, to jest prawdziwe. To jest serce naszych parafian, którzy zżyli się i z trudem rozstawaliśmy się z ikoną Matki Bożej, ale zostało nam obiecane, że rycerze Kolumba jeszcze ją do nas przywiozą. Jakie to ma znaczenie dla naszej parafii? Matka Boża, kult maryjny, obecność Matki Bożej ma fundamentalny wpływ dla życia duchowego w ogóle Kościoła katolickiego i naszych parafian i my o tym wiemy.
Dla mnie to ona jest patronką, bo ja jestem ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy Niepokalanej Maryi, czyli jest to moja matka. Cieszyłam się ogromnie w tych dniach, bo mogłam podejść do niej blisko i odnowić swoje śluby. No i zamierzenie Maryi było u nas w parafii. No i właśnie taki akt oddania i mogłam w jej obecności go ponawiać codziennie.
Matka Boża jest moją ukochaną królową, jasnogórską panią, ponieważ ja urodziłam się 26 sierpnia i mam naprawdę cześć i oddaję i modlę się dużo do Matki Bożej i dużo jej zawdzięczam. Jest zawsze ze mną, ja to czuję. Prowadzi mnie po prostu do Jezusa.
I te tygodnie pewnie były wyjątkowe tutaj.
Tak, tak, były wyjątkowe. Nawet jak przyszłam tutaj przed Wielkanocą i zauważyłam, że nie ma tego obrazu, to mówię, co się dzieje? Gdzie jest Matka Boża? Gdzie jest Matka Boża? Bo były dekoracje właśnie świąteczne, tak. No, także, ale wróciła do nas, także...
No, dla mnie Matka Boża jest po prostu matką, jest kobietą, do której zawsze mogę się odezwać, do której zawsze mogę wołać o pomoc i która po prostu jest zawsze ze mną i z moją rodziną. I to sobie cenię właśnie bardzo. Czasami swoimi słowami jest trudno. Lubię się modlić też tak właśnie różańcem, czy nawet jakąś czytaną modlitwą. Jakoś tak mi łatwiej się skupić wtedy i mówię, no jest to dla mnie po prostu, że ona po prostu jest, tak? I że ja mogę się do niej odezwać, że jest ktoś, czuję jakąś tam jej obecność, a Jasna Góra jest wspaniała i bardzo lubię też słuchać, no bo wiadomo, że do Częstochowy się za często nie jeździ, ale apel jasnogórski staram się słuchać jak tylko mogę wieczorem przez radio i cieszę się, że jest taka łączność, że jest tam wiele ludzi i że możemy się gdzieś tam wszyscy przez radio, przez media też posłuchać wzajemnie i że jesteśmy po prostu, że czuwamy.
Jan Paweł II bardzo często wspominał w modlitwie, wołał.
Tak, i myślę, że dla niego było to tus tus, tak, jestem cały twój, tak.
To zawołanie.
To zawołanie, tak. I tak bym chciała, żeby ja i moja rodzina, żebyśmy wszyscy też tak mogli zawsze wołać. Żebyśmy wszyscy zawsze tak wołali. Że jesteśmy twoi, jesteśmy cali dla ciebie.
Cieszymy się, że była z nami. Jest naszą matką, matką naszej parafii, naszej rodziny. Jako jeszcze małżeństwo, a nie małżeństwo, jeszcze narzeczeństwo. Ile to było lat temu, kochanie? 40 lat temu, nie? Właśnie jak byliśmy narzeczeństwem, właśnie nie wiedzieliśmy, czy jeszcze weźmiemy ślub, czy nie. To oddaliśmy się Matce Bożej, pod jej opiekę. Do tej pory nas prowadzi. Także...
I zawsze się modlicie do Matki Bożej?
Jasne, codziennie różaniec, także jest w naszej rodzinie cały czas obecna.
A przed nami piękny miesiąc, majówka, a także uroczystości związane z Maryją. Watykańska Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zezwoliła, aby w tym roku uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, zbiegająca się z celebracją Piątej Niedzieli Wielkanocnej, była przeniesiona z 3 na 2 maja. Ponadto wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, zostało przeniesione na 4 maja, z 2 maja. Jednocześnie ze wspomnieniem świętego Floriana, męczennika, stały się tego dnia wspomnieniami dowolnymi. A skoro o Maryi i nabożeństwach maryjnych rozmawiamy, to zapraszam do wysłuchania Barbary Pospieszalskiej, która właśnie w pobożności maryjnej odkrywa swoją drogę do Boga.
Nam się wydaje, że coś jest bez sensu, tak, że my gdzieś coś robimy, wydaje nam się, że Pan Bóg nas prowadzi, ale jest jakaś totalna ciemność, tak? No i się okazuje, że trzeba czasu, że trzeba jakby dać sobie też cierpliwość i przede wszystkim wytrwać w wierności i ufać Bogu, po prostu ufać, że On ma plan i że On obiecał i go zrealizuje i nam pomoże. Ja pamiętam, jak byłam wzruszona, jak poszłam gdzieś w Garwolinie, pojechałam na różaniec i nagle czuję, że ktoś mnie szturcha w łokieć. Się okazało, że tam koło różańcowe się zebrało i babcia taka mówi do mnie, że czy pani umie się modlić na różańcu? Ja mówię, no tak, no umiem oczywiście, bo Krysia dzisiaj nie przyszła i czy ja bym mogła ją zastąpić w 1/10? A ja mówię, no tak, oczywiście, że mogę. No i byłam taka przejęta tym w ogóle, że jestem w kole różańcowym tutaj z babciami. No i pamiętam, że się z nim modliłam i dla mnie to było tak wzruszające, niesamowite przeżycie. Jakiejś właśnie takiej jedności tego kościoła i tego, że jestem jego częścią i że ja jest tak samo jak te babcie właśnie razem, że możemy się modlić i że one tam codziennie się modlą za wszystkich, za cały świat się modlą, po prostu za kościół, za księży. Że to one są tak wytrwałe w tym i że wszyscy się z nich śmieją, po prostu, że jakieś babcie mocharowe, a one są naprawdę, to jest trzon naszego kościoła. Jeszcze jak ich zabraknie, to kto będzie się modlił? Czy nie wiem, my musimy się modlić. Potem jak wyszłam, one tam coś do mnie zagadały, w ogóle przedstawiły mi się, że właśnie Krysia, Basia, tutaj Grażynka, no i ten, no i ja po prostu, ja się, no poczułam tak wzruszona tym i stwierdziłam, że to po prostu są moje rewelacyjne koleżanki. Po prostu mam nowe koleżanki i ja się czuję lepiej z nimi po prostu niż z jakimiś innymi osobami na Placu Zbawiciela na przykład w Warszawie. Efekt jest taki, że jestem w kole różańcowym w Gdańsku, w parafii. Odkryłam piękno tej takiej, można powiedzieć, no prostoty tego kościoła, tak? Gdzieś tam, dlatego że ono jest tak blisko, jest tak codziennie właśnie dostępne. I w tej ciszy, w tych prostych, jakichś takich modlitwach, no nie wiem, w litaniach na przykład, jakie one są piękne, te wezwania. Oczywiście Pan Bóg też działa spektakularne cuda, ale On przychodzi w lekkim powiewie po prostu i naprawdę ta wiara potem polega na gdzieś tam wytrwałości w codzienności, w tej stałości, w tych drobnych modlitwach i że jest to po prostu piękne życie, no, że jest to piękne życie wypełnione sensem, prawdą i szczęściem. I bardzo polecam.
I na koniec jeszcze ciekawostka. Chrześcijanin, światłem na drogach, to hasło przypadającej w dniu dzisiejszym 20. Ogólnopolskiej Niedzieli Modlitw za Kierowców. Na Mazurach tego dnia odbędzie się drugi zlot motocyklowy. Centralne uroczystości Ogólnopolskiej Niedzieli Modlitw za Kierowców w tym roku odbędą się w parafii świętego Antoniego Padeckiego w Warpunach, w pobliżu Mrągowa, w archidiecezji warmińskiej. Podczas mszy o 12.00 homilię wygłosi krajowy duszpasterz kierowców, ksiądz Marian Midura. Po liturgii odbędzie się poświęcenie pojazdów, natomiast 24. Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę odbędzie się 9 maja pod hasłem Światłem Świata na Drogach. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do modlitwy o powołania, bezpiecznej drogi dla kierowców i oczywiście nieustającej modlitwy o pokój. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.